Dzisiaj chciałbym rozważać fragment Pisma Świętego, o którym myślę, że jest to pierwszy fragment Pisma Świętego, jaki nauczyliście się we własnym życiu. Myślę, że jest fragment, który nauczyliście się wcześniej w życiu, niż albowiem tak Bóg umiewał się. Nauczyła was tego mama lub babcia, bo tata przeważnie był zajęty. Szkoda, że akurat tak, bo powinien tata nauczyć swoje dzieci, ojcze nasz. Ale albo mama, albo babcia was nauczyła tej modlitwy. Czy ktoś zaprzeczy, że był to pierwszy fragment Słowa Bożego, którego nauczyliśmy się na pamięć? Więc można powiedzieć, znamy go od prawie pierwszego, drugiego, może trzeciego roku naszego życia. Ale jak coś znamy bardzo dobrze, to może się okazać, że nie znamy tego bardzo dobrze. Może się okazać, że coś staje się dla nas już tak dobrze znane, że się nawet nad tym nie zastanawiamy. Ile razy żeśmy odmówili czy wypowiedzieli do Boga modlitwę Ojcze Nasz? Nie jesteśmy w stanie policzyć. Spróbujmy chociaż dzisiaj na nowo spojrzeć na tą modlitwę, bo wierzę, przynajmniej dla mnie, ona staje się ciągle nowa, świeża, zawierająca w sobie pewne bogactwo i treści. I mam świadomość, że nie jestem w stanie tej modlitwy omówić w jakiś sposób szczegółowy, ale chciałbym poprzez to, co powiem, zachęcić nas wszystkich do tego, aby ta modlitwa nie była tylko modlitwą, którą odmawiamy od czasu do czasu przy różnych uroczystościach czy na nabożeństwie, ale była modlitwą, którą faktycznie modlimy się do Boga w naszym życiu. Od jakiegoś czasu czynię tak. Ta modlitwa staje się modlitwą, którą modlę się do Boga i wiem, że przynosi to błogosławieństwo. Dlatego chcę o tym mówić. Przeczytajmy Ewangelię Łukasza, rozdział 11, od wersetu 1 do wersetu 4. A gdy On, Jezus, w pewnym miejscu modlił się i zakończył modlitwę, ktoś z Jego uczniów rzekł do Niego: Panie, naucz nas modlić się, jak i Jan nauczał uczniów swoich. Wtedy rzekł do nich: Gdy się modlicie, mówcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam na każdy dzień i odpuść nam grzechy nasze, albowiem i my odpuszczamy każdemu winowajcy swemu. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wiecie, wprowadzenie do tej modlitwy też ma swoje znaczenie. Mianowicie czytamy o tym, że Jezus modlił się na pewnym miejscu i zakończył modlitwę. I wtedy uczniowie do Niego podeszli, zwrócili się, mówiąc: Panie, naucz nas modlić się. Wyobrażam to sobie w ten sposób, że uczniowie gdzieś przyglądali się, obserwowali, może mówiąc brzydko, podglądali modlącego się Jezusa. I kiedy Jezus zakończył modlitwę, oni stwierdzili tak: my o modlitwie naprawdę niewiele wiemy. Pamiętajmy, to byli Żydzi, to były osoby, które od dzieciństwa były nauczone się modlić. To były dzieci wychowane w rodzinach wierzących, w rodzinach żydowskich, gdzie uczono ich modlitwy i one umiały się modlić, one umiały się zwracać do Boga w niebie. Ale kiedy ci uczniowie, już kiedy dorośli, chodzili za Jezusem, przyglądali się, jak się modli Jezus, to w końcu zawołali: Jezu, naucz nas modlić się. Co my wiemy o modlitwie? Mimo tego, że od dziecka modliliśmy się, co my wiemy? Gdy widzimy, jak Ty się modlisz, czym dla Ciebie jest modlitwa, jak Ty rozmawiasz ze swoim Bogiem, ze swoim Ojcem, to my mówimy, wołamy Mu: naucz nas. Chcielibyśmy po części choć coś z tego zakosztować, z czego Ty doświadczasz, kiedy się modlisz. I odpowiedzią Pana Jezusa na to pragnienie, na tą tęsknotę. I jak chcę wam powiedzieć, że to jest dobre pragnienie i dobra tęsknota. To jest dobre pragnienie w naszym życiu, nawet po wielu latach naszego chrześcijaństwa. To jest dobre pragnienie, kiedy w naszym życiu jest takie pragnienie, Jezu, naucz nas modlić się. Chcielibyśmy się modlić lepiej. Wiecie, modlitwa w życiu chrześcijana nie jest czymś, co się pojawia okazyjnie. Jest to coś, jest to nasze życie. Modlitwa jest czymś, co towarzyszy naszemu życiu rano, wieczorem, w ciągu dnia i w nocy. To jest coś, czym żyjemy. A więc trzeba to robić tak, aby Bogu się podobać. I Pan Jezus, odpowiadając uczniom na ich pytanie, na ich prośbę, zwraca się do nich następującymi słowami. Mówi: a gdy się modlicie, mówcie. I chciałbym, jak wiedziałem na początku, nie jestem w stanie to jakoś bardzo głęboko mówić, ale chociaż zarysować nam pewne istotne rzeczy z tej modlitwy. Dlaczego? Dlatego, że ta modlitwa jest tak bliska życia. To nie jest modlitwa, która jest modlitwą gdzieś oderwaną od naszej codzienności. Jest to modlitwa, która absolutnie dotyka naszej codzienności, łączy się z naszym życiem, jest częścią naszego życia. Te wszystkie rzeczy, o których Jezus powiedział w tej modlitwie, to są rzeczy, których doświadczamy, które przeżywamy, które są częścią naszego dnia codziennego. Ta modlitwa nie jest modlitwą jakąś bardzo utopijną, teologiczną, gdzieś oderwaną od naszej codzienności, ale wręcz przeciwnie. Ona się zazębia, wchodzi, spaja z naszą codziennością. Jest to modlitwa. Gdy się nią modlimy, to modlimy się o to, co będzie w dniu dzisiejszym, to, co przeżywamy, czego doświadczamy i gdzie będzie Bóg w tym wszystkim. I pierwsza rzecz, pierwsze stwierdzenie, jakie Jezus mówi do uczniów, to: gdy się modlicie, mówcie: Ojcze, Ojcze nasz. Kiedy spojrzymy na Pismo Święte na całościowo, to zobaczymy, że w Piśmie Świętym w stosunku do Boga użyty termin jest ojciec 267 razy, czyli w Piśmie Świętym całościowo Bóg nazwany jest Ojcem 267 razy. Z tego 5 razy w Starym Testamencie, a 262 razy w Nowym Testamencie. I jeszcze w tych 5 razach w Starym Testamencie 2 razy jest to proroctwo mesjańskie, a 3 razy tylko odnosi się bezpośrednio do Boga. I w Starym Testamencie, kiedy jest powiedziane o Bogu jako Ojcu, to przede wszystkim jest powiedziane o Bogu Ojcu jako Stwórcy, czyli Ty, który nas stworzyłeś, jesteś naszym Ojcem. Ale kiedy popatrzymy na Pana Jezusa, jak się modlił, i nie wiem, czy jesteśmy w stanie sobie teraz przypomnieć kilka modlitw Jezusa zapisanych w Biblii. Na przykład modlitwa z Ewangelii Jana z 17 rozdziału, tak zwana modlitwa arcykapłańska Jezusa. Jak ona się rozpoczyna, ta modlitwa? Czy pamiętacie? Ojcze, nadeszła godzina. Pierwsze słowo, jakie Jezus wypowiada w tej modlitwie, to jest Ojcze. To jest pierwsze słowo. Kiedy spojrzymy na modlitwę z Ewangelii Mateusza, 11 rozdział, 25 werset, to Pan Jezus mówi: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi. I te modlitwy Jezusa zapisane w Biblii, zapisane w Ewangeliach, zaczynają się od słów Ojcze. Więc kiedy uczniowie patrzyli, jak się modli Jezus, kiedy przyglądali się modlitwom Jezusa, to słyszeli, jak Jezus mówi Ojcze. Słyszeli, jak mówi do Boga Ojcze. I teraz On do nich mówi: wy, gdy się modlicie, mówcie Ojcze. I tutaj w tym stwierdzeniu Ojciec już nie tyle jest Stwórcą, chociaż On jest Stwórcą, bo Bóg jest Stwórcą zawsze. Co w tym stwierdzeniu chodzi o szczególny rodzaj relacji pomiędzy modlącą się osobą a Bogiem, który jest w niebie. Szczególny rodzaj więź, szczególny rodzaj relacji. I dowiadujemy się, że tak jak Jezus był Synem Bożym, i ta relacja między Ojcem a Synem była relacją wyjątkową, głęboką, piękną. W wielu sytuacjach widzimy, jak Jezus cały czas widział Ojca obok siebie i mógł się do Niego zwracać w każdej sytuacji swojego życia. Tak Pan Jezus mówi do swoich uczniów: wy w ten sam sposób mówcie do Boga, do Ojca. I istotą modlitwy pańskiej, i to chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, istotą i fundamentem modlitwy pańskiej jest relacja pomiędzy Ojcem a tym, który się modli, czyli dzieckiem, synem i córką. To jest fundamentem i istotą tej modlitwy. Ta modlitwa ma tylko wtedy sens, tak naprawdę ma tylko wtedy sens, gdy ta relacja zachodzi, gdy ta relacja występuje. bo to jest bliskie spotkanie dziecka i Boga Ojca. Jeśli ta modlitwa jest tylko odmawiana przy jakichś uroczystościach religijnych, ta modlitwa traci swoje znaczenie i traci swój sens. Ona może dobrze brzmi, ale absolutnie nie oddaje tego, o co w tej modlitwie chodzi. Bo w tej modlitwie chodzi o to, aby syn, który mówi do Ojca, miał z nim ten rodzaj relacji, który Jezus posiadał ze swoim Ojcem, albo przynajmniej zmierzał do tej relacji. Po prostu to jest fundamentem tej modlitwy. Bliskość z Ojcem. I Boże Słowo nam mówi, że przez Jezusa Chrystusa, przez Jego śmierć, Bóg dał nam prawo nazywać się dziećmi Bożymi i list Jana mówi nam, że nimi jesteśmy. Że naprawdę nimi jesteśmy. I chcę powiedzieć tak, że Bóg, Ojciec, czeka na twoją modlitwę. Bóg, Ojciec, czeka na to, kiedy ty zwrócisz się do Niego, będziesz do Niego mówił. Bóg, Ojciec, czeka na to, kiedy ty będziesz z Nim przebywał. Bóg, Ojciec, czeka na to, kiedy ty oddzielisz swój czas, aby być tylko z Nim. Aby dać Mu ten najbardziej wartościowy i najlepszy czas ze swojego życia. Ten czas, który może byłby wykorzystany na inne rzeczy, daj ten czas najwartościowszy swemu Ojcu. On czeka na to. Przypominam sobie taką scenę podczas chrztu wiary, teraz, kiedy odbywał się w styczniu, na basenie w Nowej Hucie, w międzyszkolnym basenie pływackim. Po chrzcie, gdy już odbył się chrzest wszystkich osób, one stały w kółku i modliły się. A stałem dosyć blisko, więc słyszałem modlitwy tych osób. I pamiętam modlitwę jednego młodego człowieka, który zwrócił się do Boga takimi słowami, że zapamiętałem je, zwróciły moją uwagę. Bo on powiedział, kochany tatusiu, tak zaczął swoją modlitwę. Wiecie, myśmy nie przywykli do tego, bo myśmy przywykli troszeczkę tak, jak naród żydowski zwracał się do Boga, Adonai, Panie. To było pierwsze słowa modlitwy, często pierwsze słowa modlitwy, Bóg jako Adonai, jako Pan albo jako Elohim. Natomiast zwrócić się tak blisko, tak intymnie, wiecie, to można tylko wtedy, kiedy się zna tą osobę, do której się mówi, kiedy się ma relację z tą osobą, do której się mówi. Wiecie, to było takie wzruszające, takie piękne, że właśnie ta młoda osoba tak popatrzyła na swojego Boga, popatrzyła na Niego, tato, Ojcze, tak Ci dziękuję za ten dzisiejszy dzień, za to, że dzisiaj mogłem wejść do wody i przyjąć chrzest wiary. Mniej więcej gdzieś tak brzmiała ta modlitwa. I wiecie, my czasami mamy taką trudność, taki problem, że patrzymy na Boga przez pryzmat naszych osobistych doświadczeń z naszym osobistym ziemskim Ojcem. I one są różne i też nie chcę na razie w to wchodzić. Ale chcę zapewnić, może w prostych słowach chcę Cię zapewnić, że Ojciec niebiański, Bóg w niebie, który jest Twoim Ojcem, dzięki temu, że przez krew Jezusa Chrystusa i przez nowonarodzenie stałeś się Jego dzieckiem, Jego synem, Jego córką, to jest Ojciec, który Cię kocha bezgranicznie. To jest Ojciec, którego miłość nie ma granic, jak śpiewamy w niektórych pieśniach. To jest Ojciec, który zrobił wszystko, abyś był zbawiony, abyś nie poszedł na potępienie, wieczne oddzielenie, ale byś poszedł do nieba i był zbawiony, żył na wieki z Nim. To jest Ojciec, który ma dla Ciebie czas i czeka na Ciebie. To nie jest Ojciec, który jest zajęty i przypomina sobie od czasu do czasu, że ma dzieci, że ma syna, że ma córki. To jest Ojciec, który zna Ciebie i mnie po imieniu. I to jest Ojciec, który wie o mnie i o Tobie dokładnie wszystko. Dokładnie wszystko. Więc kiedy przychodzimy do naszego Boga, to mówimy, Ojcze, i zaczekajmy chwileczkę, dobrze? Nie spieszmy się. Powiedzmy, Ojcze, mój, Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Powiedz, jak to dobrze, że jesteś moim Ojcem, a jak to dobrze, że jestem Twoim dzieckiem. Jak to dobrze, że jestem Twoim synem, Twoją córką. Jak to dobrze, że to się mi w życiu zdarzyło. Że to mnie w życiu spotkało, coś tak wyjątkowego, tak wielkiego, tak świętego, że ja mogę nazywać się Twoim dzieckiem. Dziękuję Ci, Ojcze. Zatrzymaj się troszeczkę, nie pogalopuj, nie popędź. Zatrzymaj się na tym stwierdzeniu, Ojcze, rozwin to stwierdzenie, kiedy mówisz do Boga. Zobaczysz, że Ojciec będzie Ci odpowiadał. Zobaczysz, że będzie spływać na twoją głowę pewien rodzaj namaszczenia Bożego. Że możesz to odebrać tak, że Bóg bierze cię w swoje ramiona, przytula cię. Bo ty się zatrzymałeś, rozwinąłeś to. Zaczynasz rozmawiać z Nim o tym, kim On jest dla ciebie. I ta relacja zaczyna żyć. Nie wypowiadamy słów mechanicznie, nie lecimy dalej. Ta relacja zaczyna żyć. Jest to piękne. Zachęcam ciebie, siebie, nas wszystkich zachęcam do tego, żebyśmy na bazie tego, co nam Jezus powiedział o modlitwie, wchodzili i przeżywali ten wyjątkowy rodzaj społeczności i relacji, który możemy mieć z naszym Bogiem. A dalej, kiedy już nacieszymy się tym, że Bóg jest naszym Ojcem i ta modlitwa będzie się rozwijać w tym temacie, pójdziemy dalej i powiemy: święć się imię Twoje, albo niech będzie uświęcone we mnie imię Twoje. I jak już wiemy, imię definiowało, oznaczało osobę, kim ona jest, określała charakter osoby, można powiedzieć, niech będzie uświęcone, niech bądź uświęcony we mnie, niech Twoja osoba, Boże, to kim jesteś, będzie we mnie uświęcone. Inaczej mówiąc, prostując to na nasze zrozumienie, to stwierdzenie dotyczy uwielbienia Boga jako Boga. A więc po tym, jak już dowiemy się i powiemy Ojcze, zaczynamy Go wielbić, zaczynamy Go sławić, zaczynamy Go wywyższać za to, kim jest i za to, kim jest dla naszego życia. I pozwólcie, że Was zapytam, kim jest Bóg dla ciebie? Kazio mówi, że jest przyjacielem. A skąd Kazio wie, że jest przyjacielem? Mówisz do Boga: przyjacielu mój. Ty tylko myślisz: przyjacielu mój. Ty tylko śpiewamy: przyjaciela mam. A czym jest śpiewanie, jak nie modlitwą? A czy w swojej modlitwie kiedyś powiedziałeś do Boga: przyjacielu mój? Czy boimy się, bo może lepiej Adonai, Panie, albo Elohim? Kim jeszcze Bóg jest dla ciebie? Śmiało. Tylko nie ogólne, tylko takie konkretne rzeczy. Kim jest dla ciebie? Pocieszycielem? Czy mówisz do Boga: Ojcze, pocieszycielu mój? Kim? Kim jest dla nas Bóg? Jak mamy Go, drodzy, wielbić, jeśli nie wiemy, kim dla nas jest Bóg? Widzicie, my musimy wiedzieć, kim jest dla nas Bóg, byśmy mogli Go wielbić za to. Oczywiście możemy sobie wziąć podręcznik do teologii, tak jak ja to nieraz robię, i wypisać sobie wszystkie imiona Boga. Może powiedzieć: Ty jesteś El Shaddai, Bóg Wszechmogący. Mogę powiedzieć: Boże, wielbię Cię za to, że jesteś El Shaddai, że jesteś Bóg Wszechmogący, że jesteś El Elyon, Bóg Najwyższy, wielbię Cię i wysławiam Cię za to, że jesteś El Roi, Bóg, który mnie widzi. I tak dalej. I mogę wysławiać za to, że Ty jesteś Jahwe Shalom, Pan pokoje moim. I mogę z Biblii wyciągać wszystkie imiona, że jesteś Jahwe Roi, Pan pasterze moim, i wielbić Go i chwalić za to. Wiecie, ale my to musimy wiedzieć osobiście. Ja nie mogę sobie tego wynotować przed modlitwą i postawić i patrzeć: o Boże, chyba takim jesteś, bo tak mówi Twoje Słowo. To jest ważne, ale ważne jest, żebyś tego osobiście doświadczał, tych wszystkich imion Boga doświadczał w swoim życiu. I wtedy, kiedy staniesz przed Nim, kiedy powiesz: Ojcze, to później będziesz Go mógł wywyższać i wysławiać za to, kim On jest. To nie będzie problemu wtedy powiedzieć: Boże, Ty jesteś moim pasterzem, dziękuję Ci, bo jesteś cudowny, najlepszym pasterzem. Bo to nie będzie problemu powiedzieć: Boże, Ty jesteś moim lekarzem. Boże, Ty jesteś moim królem. Nie będzie problemu powiedzieć to, kim jesteś dla mnie. To jest modlitwa. To jest część tej modlitwy. Część modlitwy: Ojcze nasz. Modlitwa: Ojcze nasz nie zaczyna się od chleba naszego powszedniego. Ona gdzieś w pewnym momencie się to pojawia, ale to nie jest pierwsze. Pierwsze jest relacja. To jest pierwsze w tej modlitwie. Relacja z Bogiem. A później jest wywyższanie, wysławianie Go, uwielbianie Go za to, kim Bóg jest. Zachęcam Cię bardzo gorąco do tego, abyś w swoim życiu modlitewnym wysławiał Boga za to, kim jest. Mów mu bardzo prosto, kim jest dla ciebie. Dziękuj mu za to, kim jest. Zobaczysz, że twoje poznanie Boga będzie się zmieniać, twoje serce dla Boga będzie się zmieniać, a także Jego miłość będzie wylewać się na ciebie. Będziesz Go mógł doświadczać w nowy sposób. Będziesz się mógł cieszyć Nim w nowy sposób. I to będzie coś żywego, nie automatycznego, nie mechanicznego. A później mamy stwierdzenie: przyjdź, królestwo Twoje, bądź wola Twoja. I chcę tu zwrócić uwagę najpierw na słowo Twoje. Przyjdź, królestwo Twoje, bądź wola Twoja. A więc następnym jak gdyby komponentem, członem tej modlitwy jest to, że my zaczynamy mówić Twoje. Twoje, nie moje, ale Twoje. To znaczy, że zaczynamy poddawać nasze życie Bogu. A więc zaczyna się to od relacji Ojca i Syna. Poprzez uwielbianie Boga dopiero dochodzimy do tego, że możemy nasze życie Bogu faktycznie poddawać. Bo zaczynamy nasze życie poddawać Bogu, którego znamy. Bo trudno jest poddać swoje życie i zaufać komuś, kogo znasz tylko ze słyszenia. Tu zaczynasz Boga znać. Wyrażasz to w swojej modlitwie, w swoich słowach, które do Niego mówisz. Tym, co doświadczasz, i wtedy zaczynasz swoje życie poddawać, mówisz: królestwo Twoje i wola Twoja. I słowo królestwo jest tak słowem pojemnym, tak wielkim tutaj, że zaczyna się od tego, że to królestwo wchodzi do naszego życia razem z Królem, czyli z Jezusem Chrystusem, a kończy się na wołaniu: przyjdź, Panie Jezu. To wszystko się mieści w terminie: przyjdź, królestwo Twoje. Przecież królestwo Twoje zaczyna się od tego, że Jezus staje się królem naszego życia i zaczyna w nim królować, a później to wołanie ma także swój aspekt: przyjdź, Panie Jezu. Ale ja się skupię na tym: przyjdź, królestwo Twoje do naszego życia, przyjdź jako król do naszego życia, niech będzie wola Twoja, więc przyjdź jako Pan do naszego życia. Tutaj dopiero zaczyna się, że Jezus, że Bóg jest naszym królem i jest naszym Panem. Kiedy Twoje realizuje się w moim życiu. Nie moje, tylko Twoje królestwo i Twoja wola. Więc Ojciec staje się królem i staje się Panem. Bo ja moje życie zaczynam Jemu poddawać na bazie tego, że Go znam, że wiem, kim jest. I chcę to zrobić dobrowolnie. Bo jeszcze nikt nikogo nie zmusił, żeby był poddany Bogu. Bo to jest, Bóg takiego czegoś nie honoruje. To musi być dobrowolne poddanie. I zapytam was, bo skupię się na tym stwierdzeniu: przyjdź, królestwo Twoje. Czy znacie biblijną definicję królestwa? Siostra spisak wie. Tak jak jest definicja wiary w Biblii 11:1, tak jest w Biblii też definicja królestwa. Ona jest zapisana w liście do Rzymian, 14 rozdział, werset 17. To jest definicja królestwa. Czym jest królestwo? To jest jedyne miejsce, które jest tak wprost powiedziane, czym jest Królestwo Boże. Rozdział 14, werset 17 jest powiedziane: albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój. A więc najpierw jest powiedziane, czym Królestwo Boże nie jest. Żebyśmy nie mieli wątpliwości. Królestwo Boże nie jest czymś zewnętrznym, nie jest napojem i nie jest pokarmem. A dalej jest powiedziane: lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Tym jest Królestwo Boże. To jest sprawiedliwość, Boża sprawiedliwość w naszym życiu, Boże usprawiedliwienie, to jest pokój, który jest skutkiem usprawiedliwienia, bo jak nie ma usprawiedliwienia, to nie ma pokoju. A jak jest pokój, to jest i radość. Rozumiemy to. Najpierw przychodzi do naszego życia Boża sprawiedliwość, czyli Boże usprawiedliwienie, wkracza do naszego życia. A jak już doświadczymy Bożego usprawiedliwienia, to wtedy się pojawia jako skutek naturalny Boży pokój, to jest naturalne. Mam pokój z Bogiem. Mam Boży pokój. A jak mam Boży pokój, to jestem też radosny w Duchu Świętym. A jak nie mam sprawiedliwości Bożej w sobie, to nie mam ani pokoju, ani radości. Ona nie zaistnieje, bo jak? W oparciu o co? I to Królestwo Boże przychodzi do naszego życia wraz z Królem, którego zapraszamy, z Jezusem Chrystusem. I chcę ci powiedzieć tak, że jeżeli ci brak Królestwa Bożego w życiu, to wołaj: przyjdź, królestwo Twoje. Jeżeli nie doświadczasz Bożej sprawiedliwości albo gdzieś pogubiłeś się w swoim życiu i teraz zło i grzech zaczyna władać Tobą, doświadczaj, wołaj, przyjdź królestwo Twoje. Jeżeli zgubiłeś Boży pokój w swoim życiu, to wołaj, przyjdź królestwo Twoje. A gdy zgubiłeś radość w Duchu Świętym, to przyjdź królestwo Twoje. A gdy tego nie masz we własnym domu, to wołaj, przyjdź królestwo Twoje do mojego domu. Jeżeli masz chaos i zamieszanie, to wołaj, niech przyjdzie królestwo Boże do Twojego domu. A jeżeli w miejscu pracy nie możesz się dogadać z szefem, z kolegą, z koleżanką, to wołaj z całych sił, przyjdź królestwo Twoje do mojej pracy. Niech przyjdzie Twoja sprawiedliwość, pokój i radość do mojej pracy. A jeżeli w zborze doświadczamy kłopotów, to wołajmy, przyjdź królestwo Twoje do naszego zboru. Niech przyjdzie Twoja sprawiedliwość, Twój pokój i Twoja radość w Duchu Świętym do zboru, do Kościoła. I też o to wołamy dla naszego kraju. Niech przyjdzie Twoje królestwo. A ostatnią emanacją czy rozwinięciem Królestwa Bożego będzie to, gdy Chrystus przyjdzie i na wieki ustanowi Królestwo Sprawiedliwości, pokoju i radości w Duchu Świętym. To będzie ten stan ostateczny Królestwa. I kiedy mówimy, przyjdź królestwo Twoje, to mówimy teraz, przyjdź królestwo Twoje i mówimy, przyjdź Panie Jezu, naraz. Bo to się w tym wszystkim zawiera. To nie jest jeden tylko wycinek myśli. A więc, drodzy, przyjdź królestwo Twoje do mojego życia, bądź wola Twoja w moim życiu, ja zaczynam moje życie poddawać Tobie, ono staje się Tobie poddane, dlatego, że jesteś moim Ojcem, dlatego, że Cię wielbię. Staje się też dla mnie Królem, jesteś moim Królem, jesteś moim Panem. Twoja wola niech się dzieje w moim życiu, to znaczy, że staje się też Twoim sługą. Dopiero to tutaj jest. I teraz przechodzimy dalej. Chleba naszego powszedniego daj nam na każdy dzień. A czy się zapytam się tak, czy... To jest prośba, tak? Rozumiem, że to jest prośba. A czy komuś z nas brakuje chleba powszedniego na każdy dzień? Myślę, że raczej nie. Dlaczego mówimy chleba naszego powszedniego daj nam na każdy dzień? Jak mamy ten chleb? Ale wiecie, chleb jest takim produktem, może tak to brzydko nazwie, który tak naprawdę powinniśmy dostawać każdego dnia. Wiem, że mamy teraz zamrażarki, sobie mrozimy, tak? Kupujemy w poniedziałek i mamy do piątku, ale to jest mrożone. Kiedy Pan Jezus chodził po ziemi, nie było mrożonego chleba. Na każdy dzień, tak naprawdę codziennie powinniśmy sobie pójść kupić chleb. To wtedy wiecie, co znaczy chleb tego dnia kupiony, tego dnia upieczony, wyprodukowany. To jest chleb, tak? Chociaż dzisiaj to różnie bywa, ale rozumiemy chleba naszego powszedniego. Ta modlitwa, ta prośba dotyczy teraz Twojego życia, teraz Twoich spraw. I to wołanie... Jeszcze może zapytam, czy prośba wywyższa Boga, czy nie? Gdzie prośba mówi, wywyższa Boga jako dawcę. Jeżeli my prosimy, to jednocześnie wyznajemy w tej prośbie, że jesteśmy zależni i mamy potrzebę. Że jesteśmy sami z siebie do czegoś niezdolni. Jeżeli ta prośba jest właściwie skonstruowana, to w tej prośbie my jesteśmy tymi, którzy potrzebują, a Bóg jest tym, który jest dawcą. I ten dawca ma wszystko. Ma wszystko. Wiecie? I bardzo ważne jest to, żeby wiedzieć, kiedy prosimy, że Bóg wie o każdej mojej i Twojej potrzebie. O wszystkim wie. Nasza prośba nie zaskakuje Boga, jeśli my mówimy, Boże, potrzebuję tego, czy potrzebuję tamtego, Bóg to wie, ale On chce, żebyśmy Go prosili. Chce, żebyśmy Go prosili po to, żebyśmy później wiedzieli, że mamy to od Niego. Tak? Tak łatwo nam jest w życiu przejść do takiego myślenia, że jestem zdolny, inteligentny, wykształcony, mam dobrą pracę, dam sobie radę. Jeśli nie tu, to tam, dam sobie radę. Otóż Bóg chce, żebyś Go prosił, chleba naszego powszedniego daj mi na każdy dzień po to, żebyś wiedział, że każdą rzecz, tą najdrobniejszą, najprostszą masz od Boga jako dar. I On jest dawcą. I wtedy zamiast się wynosić z tego, co posiadamy, to mówimy, Boże, dziękuję Ci, że mamy to, co mamy. Bo to jest od Ciebie, bo Ty jesteś dawcą. I nawet ten zwykły, powszedni chleb jest dla mnie ma znaczenie, jest dla mnie wielką wartością. A później, więc kiedy już przechodzimy do proszenia, i może powiem tak, Boga powinniśmy prosić o wszystko. o wszystko. A to, co jest głupie, to Bóg nie spełni. To, co jest złe, to Bóg nas nauczy, że to jest zła prośba, zła modlitwa. Jeśli Go będziesz prosił, to On ci będzie mówił, że to jest złe. Nie proś w ten sposób, proś inaczej. Ucz się prosić właściwie, ucz się prosić o te rzeczy, które są zgodne z moją naturą i z moim charakterem. Ucz się prosić o te rzeczy, które ja ci chcę dać i dam ci je z radością. Nie będziesz musiał mi wyrywać tego z ręki. Ja ci to dam. Proś mnie o to. Więc proszenie ma szeroki, głęboki aspekt w życiu dziecka Bożego. Boże Słowo nam mówi, żebyśmy prosili, a otrzymamy. Proście, a weźmiecie. A później, kiedy już ta podstawowa potrzeba naszego życia w modlitwie jest do Boga wyrażona w postaci prośby, pojawia się werset 4. I odpuść nam grzechy nasze, albowiem i my odpuszczamy każdemu winowajcy swemu. I znów dowiadujemy się tutaj, właśnie na podstawie tej modlitwy, że sprawa przebaczenia i odpuszczenia to jest sprawa każdego dnia. Sprawa przebaczenia i odpuszczenia to jest sprawa każdego dnia. To nie jest sprawa odświętna, że od święta Bóg nam przebacza i my od święta przebaczamy innym. Ta właśnie modlitwa pokazuje nam, że to jest sprawa każdego dnia, bo bądźmy szczerzy przed Bogiem, uczciwi do końca, przed Bogiem i przed samymi sobą. Czy nie potrzebujesz przebaczenia każdego dnia? Pomyśl o tym. Chyba, że nie. Ja bym się bał tak powiedzieć. Nawet psalmista Dawid mówi, ukryte grzechy, odpuść mi. Jeśli miałbym przyłożyć standard Ewangelii Mateusza i kazanie na górze do mojego życia i gdybyś każdy z nas przyłożył standard Ewangelii i kazania na górze do swojego życia, to każdego dnia byśmy wiedzieli, że potrzebujemy Bożego przebaczenia. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Bo jest powiedziane, że jeżeli się gniewam na brata swego, to już go zabiłem, to każdego dnia potrzebuję przebaczenia. Jeżeli Ewangelia mi mówi, że jeżeli patrzę na kobietę i pożądam, to popełniłem cudzołóstwo, to każdego dnia potrzebujemy przebaczenia. To jest Boży standard. Wiecie, drodzy, dlatego to znajduje się w modlitwie tej, którą Jezus nauczał, żebyśmy pamiętali, że przebaczenie to nie jest sprawa okazjonalna, żebyśmy poszli i prosili raz na miesiąc. To jest sprawa codziennego chodzenia z Bogiem, codziennego życia. I dopóki stąpamy po tej ziemi, co mam na to powiedzieć? Dopóki stąpamy po tej ziemi, dopóki żyjemy w tej duchowej rzeczywistości, dopóki żyjemy w tym świecie, który jest zepsuty i zły, tak naprawdę potrzebujemy Bożego przebaczenia. I chcę wam powiedzieć, że Bóg mówi o sobie. To jest księga proroka Izajasza, rozdział 55, nie wiem, gdzieś tam zapisane werset 7, że Bóg jest hojny w odpuszczeniu. Bóg jest hojny w odpuszczeniu. Bóg jest hojny w odpuszczeniu. Czy przeżyłeś to, doświadczyłeś tego, że Bóg jest hojny w odpuszczeniu? Myślę, że doświadczyliśmy tego, przeżyliśmy to wtedy, kiedy nawracaliśmy się do Niego. Doświadczyliśmy, jak jest hojny w odpuszczeniu. I to Boże odpuszczenie, którego doświadczamy, kiedy nawracamy się, wiecie, uruchamia w naszym życiu, bym nazwał, może to brzydko zabrzmi, pewną spiralę przebaczenia, która musi funkcjonować w naszym życiu. Dzieje się to w ten sposób, że doświadczam Boga, który jest hojny w odpuszczeniu, a skutkiem tego jest to, że ja z taką samą hojnością staram się przebaczać wszystkim wokół mnie. A kiedy ja staram się przebaczać teraz, dzisiaj, a od razu wszystkim, którzy są wokół mnie, znów ten mechanizm Bożego przebaczenia działa i znów ja dostępuję Bożego przebaczenia ze wszystkiego, o czym wiem i ze wszystkiego, czego nie wiem. A więc na początku jest Boże przebaczenie jako ten, który hojny jest odpuszczeniu, przebacza nam wszystkie nasze winy, gdy się nawracamy. I nawet nie musimy wymieniać wszystkich naszych grzechów, bo nie jesteśmy w stanie ich wymienić, ale kiedy się nawracamy, to On naraz przebacza nam wszystko. Jesteśmy czyści i święci, uświęceni. Jesteśmy dziećmi, jesteśmy święci. A później jako skutek tego Bóg mówi, a teraz ty uwalniaj przebaczeniem wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób zawinili wobec ciebie. Rób to. I wtedy dalej Boże przebaczenie znów dotyka naszego życia i żyjemy w przebaczeniu. I teraz powiedzmy sobie to. Chrześcijańskie życie to jest życie w przebaczeniu. To nie jest przebaczanie od czasu do czasu, ale to jest chodzenie w przebaczeniu. Czyli chodzenie z sercem, które wybacza. Tak jak apostoł Paweł mówi, że ktokolwiek przeciwko mnie zawinił, to już dawno mu wybaczyłem. Liście do Koryntian mówi, już mu dawno wybaczyłem, więc chodzę w tym, żyję w tym. Dzięki temu też doświadczam tej mocy Bożego przebaczenia w moim życiu. I to zaczyna działać. Wiecie, zaczynam mieć wolność, prawdziwą wolność w Chrystusie. I nie jest tak, że jak widzę brata czy siostrę, która coś tam się niedobrego dzieje, to tak jakbym nie widział. No. Rozumiemy, po prostu musi to działać w naszym życiu, bo będzie to rzutować na nasze relacje, na naszą relację z Bogiem, na nasze relacje między sobą. Dlatego to się znajduje w modlitwie Pańskiej. Przebacz nam nasze winy, jako i my przebaczamy, odpuszczamy naszym winowajcom. I na koniec, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw do złego. Może dokładnie ten tekst brzmi, nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas chroń, wybaw ode złego. Nie pozwól, abyśmy ulegli pokusie. Tak mamy się modlić, zanim dzień się zacznie. A nie wtedy, kiedy już pokusa nas łapie za szyję. To ważne jest wtedy, kiedy pokusa nas łapie za szyję, by dać jej odpór. Ale zobaczcie, że ta modlitwa zaczyna się, zanim jeszcze pokusa się pojawi. Już wtedy mamy się o to modlić. Zachowaj mnie w pokuszeniu, nie dopuść, abym uległ pokusie. I znów powiedzcie, czy pokusa to jest sprawa okazjonalna, czy to jest sprawa absolutnie związana z naszym życiem? Wiecie, co Bóg powiedział do Kaina, kiedy ten rozłościł się na swojego brata Abla? To Bóg do Kaina powiedział, oto u drzwi czyha grzech, kusi cię. Oto u drzwi czyha grzech, kusi cię, ale ty masz nad nim panować. Oto u drzwi, nie gdzieś tam u drzwi, u jakich drzwi? Oni w namiotach mieszkali. U drzwi twojego serca. Pożądliwość drzemie we mnie. Wiecie, pożądliwość drzemie we mnie. U drzwi mojego serca stoi pożądliwość. U drzwi mojego serca czyha grzech. Dlatego zanim się jeszcze wyjdę do mojego codziennego życia, Ojcze, nie dopuść, abym uległ pokusie. Nie dopuść, aby ten kotek, który tak miło wygląda i chce się przytulić do mnie i tak, żebym go pogłaskał, żebym się tak do niego przymilił. A później nagle nie widzę, kiedy on się staje tygrysem, który zaczyna dusić moje życie. Abym miał mądrość i wiedział, że nie mam go brać na ręce. Że nie mam się do niego zbliżać. Że mam uciekać od niego. Nie dopuść, abym uległ pokusie, bo wiecie, pokusy przychodzą do naszego życia. Chyba, że do waszego nie. Pokusy przychodzą w różny, przeróżny sposób. Jako miłe oferty. Jako dobre propozycje. Jako słowa szeptane nam przez diabła, że słuchaj, spokojnie. Nikt się nie dowie. Będzie tak, uda się. Przychodzą do naszego życia pokusy. A naszą modlitwą codzienną powinno być, Boże, nie dopuść, abym uległ pokusom. Wiecie, ja wam coś powiem, ja bym wolał, żeby pokusy nie przychodziły. To było najlepsze rozwiązanie. Ale niestety prawda jest inna, że taka modlitwa nawet nie ma sensu. Pokusy po prostu przychodzą i będą przychodzić do ostatnich dni. I kiedy poczytacie biografię mężów Bożych, na przykład, to w ostatniej godzinie śmierci, na łożu śmierci byli kuszeni, żeby zbluźnić, żeby po prostu coś powiedzieć, żeby różne rzeczy się działy. Więc to jest jak gdyby coś, co do końca będzie trwało, ale naszą modlitwą jest nie dopuść, Panie, abyśmy ulegli pokusie, żebyśmy mieli mądrość, by ją rozpoznać, że oto się zbliża, że to jest, że to znów się uśmiecha do nas, że to znów puszcza oko do nas, że znów mruga do nas. Chodź. I na końcu nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zbaw ode złego, ratuj nas ode złego. I tutaj to zło, to są wszystkie formy nieszczęść. I zanim one się staną w naszym życiu, to my naszą modlitwą wyprzedzamy to i mówimy: Boże, nie dopuść i chroń mnie od tego, abym miał wypadek, nie dopuść do tego, abym zachorował, nie dopuść, Boże, do tego, abym stracił pracę. Chroń mnie od innych rodzajów zła, chroń mnie od tego, chroń mnie ode złego. Chroń mnie od tego, by diabeł nie próbował zniszczyć mojego życia, żebym umiał się temu przeciwstawić. Chroń mnie ode złego. I teraz taki przykład prosty na zakończenie, jak to jest z tymi różnymi rzeczami, które dzieją się w naszym życiu. I jak ważne jest to, żeby się modlić, chroń nas ode złego. Pamiętam, kiedy opowiadał mi to ktoś z Bieszczad, kiedy sprowadzano się tam w rejon bieszczadzki i karczowano te tereny, by tam budować wioski. Znacie te wioski, niektórzy z nas tam bywają na konferencjach. W tym czasie było bardzo dużo żmij w tym rejonie. Bardzo dużo żmij. Teraz też jest dużo żmij. Wtedy było chyba jeszcze więcej. I zasada była taka, że dzieci bawiły się na kocach w pobliżu domu, a wszyscy pracowali, no bo była praca. I rodzice dbali o to, żeby ten kocyk położyć w jakimś miejscu i powiedzieć: dzieci, tylko się nie ruszajcie, tylko na tym kocyku, bo tu jest bezpiecznie, bo tu nie ma żmij. A my idziemy pracować, byśmy was mieli na oku. I tak też zrobiła jedna mama, położyła swoje dzieci na kocyku. I dzieci bawiły się przez ileś tam godzin na tym kocyku przy domu. Czy przy zalążkach domu, nie wiem jak to było. Później mama zabrała dzieci, podniosła kocyk, a pod kocykiem żmija. Położyła kocyk na żmij. Ale zbaw nas ode złego. Ratuj nas ode złego. Ratuj nas od takich sytuacji. Ratuj nas, żeby nam się nic złego nie stało. To jest część modlitwy pańskiej. A nie, gdy już się źle dzieje, to wtedy dopiero podnosimy lament, podnosimy głos. To oczywiście wtedy też modlimy się. Ale ta modlitwa wyprzedza pewne rzeczy. I na końcu, tu już tej części nie ma w Ewangelii Łukasza, albowiem Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki wieków. Amen. Drodzy, moja gorąca prośba do nas wszystkich, niech modlitwa pańska nie będzie modlitwą, którą odmawiamy mechanicznie. Znamy ją od prawie tyle, co naszą matkę i ojca. Może trochę mi krócej. Mówiliśmy tą modlitwę do Boga setki razy, każdy z nas setki razy. Ale istotą tej modlitwy jest relacja z Ojcem, relacja z Bogiem. Ona ma tylko wtedy sens i znaczenie. Ta modlitwa tylko wtedy. Tylko wtedy spełnia swoją funkcję i swoją rolę w naszym życiu. Jeśli nie ma tej relacji, jest tylko odmówioną modlitwą. Jest tylko odmówioną, a nie o to Jezusowi chodziło. To chciałbym, żebyśmy razem stanęli przed Bogiem, modlili się. Przez chwilę modlili się, wołali do naszego Boga, szukali Jego obecności, Jego oblicza. A może ktoś dzisiaj chce zawołać, tak jak zawołał jeden z uczniów, albo wszyscy uczniowie: Panie, naucz nas modlić się, naucz nas wołać, naucz nas wzywać Twojego imienia. Zapraszam, powstańmy wszyscy razem. Chcielibyśmy spędzić czas na wołaniu, na mówieniu, na